Anatomia dopaminy, jak działa i jak ją ujarzmić. Zacznijmy od uporządkowania pojęć, ponieważ wokół dopaminy narosło więcej mitów niż faktów. Nie jest ona hormonem szczęścia, lecz neuroprzekaźnikiem, chemicznym listonoszem przenoszącym sygnały między neuronami. Popularne etykietki, takie jak przekaźnik przyjemności, to wygodne uproszczenie, które nauka konsekwentnie koryguje. Owszem, substancje uzależniające podbijają jej poziom, ale kluczowa rola dopaminy to nie sama przyjemność, lecz sygnalizowanie oczekiwania nagrody. Gdyby dopamina miała konto w mediach społecznościowych, byłaby influencerką zwiastunów, a nie recenzentką gotowego filmu. Mechanizm ten, zwany błędem predykcji nagrody, jest fundamentem uczenia się. Jeśli zysk przerasta oczekiwania, sygnał rośnie. Jeśli rozczarowuje, spada. Dlatego właśnie dopamina jest tak głęboko związana z motywacją i nawykiem, a nie z czystym hedonizmem. Istnieje rozróżnienie, które każdy adept produktywności powinien znać. Chcenie to nie to samo co lubienie. Kent Berridge ze współpracownikami dowiódł, że obwody neuronalne odpowiedzialne za pragnienie, czyli wanting, działają niezależnie od tych, które generują przyjemność, czyli liking. Właśnie dlatego ktoś może coraz silniej pożądać bezmyślnego scrollowania czy kolejnego odcinka serialu, jednocześnie czerpiąc z nich coraz mniej satysfakcji. Teoria uwrażliwienia bodźcowego, wyjaśniająca mechanizmy nałogów, pokazuje, że chcenie może rosnąć niezależnie od lubienia. Dzieje się tak, gdy układ dopaminowy zostanie chemicznie lub środowiskowo podkręcony i zacznie przesadnie nagradzać bodźce oraz prowadzące do nich wskazówki. Dla codziennego życia to diagnoza bezlitośnie praktyczna. To, że coś nas ciągnie, nie znaczy, że jest warte. Dopamina koduje również niepewność i nowość, co czyni ją walutą w gospodarce uwagi. Wolfram Schulz, jeden z głównych architektów naszego rozumienia tego neuroprzekaźnika, opisał gwałtowne pobudzenie neuronów dopaminergicznych w odpowiedzi na znaczące wydarzenie. W praktyce oznacza to, że mózg uwielbia loterie i aktualizacje. Nieprzewidywalny zysk, powiadomienie o nowym komentarzu czy sygnał rzadkiej okazji stają się paliwem dla mechanizmu sprawdź jeszcze raz. Nie trzeba tu moralizować. Wystarczy zrozumieć, że architektura stworzona do nauki w świecie zwierząt, w zderzeniu z nieskończonymi feedami mediów społecznościowych, zamienia się w autopilota. Robert Sapolsky ujął to bez ogródek. Dopamina dotyczy głównie przewidywania przyjemności, a nie samej przyjemności. Działa jak obietnica, zapowiedź, trailer, a trailery bywają lepsze od filmu. Nie oznacza to, że dopamina jest zła. Oznacza to, że w świecie, gdzie algorytmy programowo wzmacniają zmienność i mikroniespodzianki, nasz system motywacyjny bywa wiecznie rozgrzany. Paradoksalnie, prowadzi to do stanu, w którym jesteśmy coraz bardziej pobudzeni i coraz mniej usatysfakcjonowani. W tym kontekście wyłania się tak zwany problem dopaminowy. Nie jest on jednak toksyną, którą należy z organizmu usunąć, jest architekturą środowiska, które nieustannie podkręca nasz wewnętrzny suwak pobudzenia. W efekcie zadania wymagające głębszego namysłu, nauka, długa lektura czy praca koncepcyjna, subiektywnie blakną i tracą na atrakcyjności. Rośnie nasz próg nudy, a wraz z nim skłonność do prokrastynacji. Anna Lempke, badaczka uzależnień, w pracy Niewolnicy dopaminy trafnie porównała nas do kaktusów w lesie deszczowym. Jesteśmy organizmami ewolucyjnie przystosowanymi do rzadkich nagród, a dziś zalewanymi ich nieustannym strumieniem. Diagnoza jest surowa, ale otrzeźwiająca. Skoro to otoczenie jest tak nasycone stymulacją, fundamentem profilaktyki staje się świadoma redukcja i rytm, a nie heroiczna walka siłą woli. Zanim przejdziemy do praktyki, musimy rozbroić termin, który w ostatnich latach zrobił oszałamiającą karierę – dopaminowy detoks. To wyrażenie brzmiące na pierwszy rzut oka naukowo, bo zawiera nazwę neuroprzekaźnika, i terapeutycznie, bo obiecuje oczyszczenie. Problem w tym, że z perspektywy neurobiologii takie pojęcie nie ma dosłownego sensu. Dopamina nie jest toksyną, którą można usunąć z organizmu. Jej poziom w synapsach nie podlega bezpośredniej regulacji przez odłożenie telefonu. Skąd więc wzięła się ta popularność? Źródeł należy szukać w psychologii uzależnień. Już w latach 80. i 90. badania wskazywały, że większość substancji psychoaktywnych zwiększa aktywność dopaminergiczną. Z tego wniosku wyciągnięto jednak daleko idący skrót myślowy. Skoro dopamina leży u podstaw uzależnień, to dopamina równa się problem. W języku medycznym mówi się raczej o uwrażliwieniu układu nagrody, ale na potrzeby rynku poradników to uproszczenie okazało się niezwykle użyteczne. Zamiast tłumaczyć złożone mechanizmy, znacznie łatwiej jest powiedzieć: masz za dużo dopaminy, musisz się odtruć. Sam termin dopaminę detox wypłynął kilka lat temu w Dolinie Krzemowej. Zyskał rozgłos, gdy psychoterapeuta Cameron Sepach opublikował w 2019 roku tekst opisujący tę metodę jako sposób na zmniejszenie kompulsji. Idea była prosta: czasowe powstrzymanie się od łatwych nagród, by układ nerwowy na nowo docenił zwyczajne, spokojniejsze aktywności. Media i rynek książek samopomocowych szybko podchwyciły temat. I tak pojęcie detoksu dopaminowego zaczęło żyć własnym życiem. W literaturze naukowej niemal natychmiast pojawiła się krytyka. Neurolodzy podkreślali, że nie istnieje coś takiego jak obniżenie poziomu dopaminy przez dzień bez telefonu. Sam mechanizm jest zbyt złożony, by traktować go jak kranik z wodą. Z drugiej strony pojawili się obrońcy, którzy mówią: tak, to metafora, ale użyteczna metafora. Dopaminowy detoks jest formą kontroli bodźców, czyli klasycznej techniki terapii poznawczo-behawioralnej, tyle że nazwanej w sposób atrakcyjny. Siła terminu polega właśnie na jego marketingowej chwytliwości, która sprawia, że tysiące osób próbują ograniczyć media społecznościowe, fast food czy gaming. Najciekawsze wydaje się stanowisko pośrednie, które można nazwać krytyczną pragmatyką. Przyznaje ono rację naukowcom. Termin jest mylący. Jednocześnie dostrzega, że praktyki kryjące się pod tą etykietą, ograniczanie bodźców, projektowanie rytuałów, wprowadzanie dni offline, mają realną wartość. Można więc powiedzieć tak: dopaminowy detoks to nie opis biologii, lecz skrót kulturowy. Jeśli rozumiesz go dosłownie, wpadasz w pułapkę pseudonauki. Jeśli jednak traktujesz go jako narzędzie do regulacji uwagi, może stać się punktem wyjścia do realnych zmian. Paradoks polega na tym, że mimo swojej nieprecyzyjności, termin ten spełnia ważną funkcję pedagogiczną. Dzięki niemu wiele osób po raz pierwszy uświadamia sobie, że to nie one same są leniwe, ale że żyją w środowisku zaprojektowanym do permanentnej eksploatacji ich uwagi. Detoks dopaminowy staje się wtedy nie tyle opisem biologii, ile rytuałem kulturowym, chwilowym wyjściem z gry i symbolicznym odzyskaniem kontroli. Czas przejść od diagnozy do terapii. Jak świadomie budować środowisko, które zamiast potęgować cyfrowe przebodźcowanie, przywraca nam równowagę? Największą sztuką nie jest odcięcie się od dopaminy. To byłoby równie karkołomne, co próba ucieczki przed grawitacją. Chodzi o coś znacznie subtelniejszego. O zaprojektowanie własnego ekosystemu nawyków tak, by nasz system motywacyjny przestał wreszcie działać przeciwko nam. Zacznijmy od fundamentalnego rozróżnienia: systemów otwartych i zamkniętych. Te pierwsze to cyfrowe studnie bez dna, niekończące się strumienie bodźców, takie jak media społecznościowe, kanały informacyjne czy skrzynka pocztowa. Ich mechanizm opiera się na zmiennej gratyfikacji, czyli tym samym psychologicznym haczyku, który napędza hazard. Nasz układ dopaminowy uwielbia tę nieprzewidywalność. Każde przewinięcie w dół działa jak pociągnięcie za wajchę jednorękiego bandyty. Systemy zamknięte to ich dokładne przeciwieństwo, narzędzia z jasnym początkiem i końcem, jak edytor tekstu czy papierowy notatnik. Tutaj nagroda nie wynika z niespodzianki, lecz z ukończenia zadania. Prosta zasada brzmi: poranek zaczynaj od systemu zamkniętego. Nawet 30 minut pracy z kartką i długopisem, zanim zanurzysz się w otwartym świecie, kalibruje układ nagrody na resztę dnia. Drugi filar to friction design, czyli świadome projektowanie przeszkód dla złych nawyków i ułatwień dla tych dobrych. Psychologowie behawioralni wiedzą, że częściej podążamy ścieżką najmniejszego oporu. Jeśli telefon leży przy łóżku, poranne sprawdzanie powiadomień staje się odruchem. Jeśli jednak ładuje się w drugim pokoju, nagle pojawia się bariera, która często wystarcza, by zmienić zachowanie. Zmiana kontekstu bywa potężniejsza niż siła woli. Schowanie routera do szafy czy usunięcie kolorowych ikon to nie fanaberie, lecz mikrointerwencje środowiskowe tworzące warunki do spokoju. Trzeci filar to architektura poranka. Pierwsze 60 minut dnia nadaje ton całej reszcie. Jeśli zaczynasz od smartfona, wrzucasz mózg w tryb cyfrowego automatu do gier. Nic dziwnego, że później napisanie dokumentu jawi się jako bolesna nuda. Stąd zasada: zacznij dzień od czynności niskostymulacyjnych. Kilka minut skupienia na oddechu, krótkie rozciąganie, zapisanie intencji. Te działania mają potężny efekt regulacyjny, to jak przykręcenie gałki głośności w systemie nerwowym, zanim rozpocznie się koncert dnia. Na szczęście przeciwieństwem rozchuśtanego pożądania nie jest wcale ascetyczna pustka, lecz kultura przepływu. To koncepcja, którą psycholog Michale Csikszentmihalyi opisał jako stan flow. Głęboką, niemal bezwysiłkową koncentrację na zadaniu o idealnie skalibrowanym poziomie wyzwania. Skupiona praca bywa trudniejsza niż bierność, ale właśnie dlatego daje trwałe poczucie spełnienia, a nie chwilowy haj. W kontraście do pstryczków dopaminowych, flow nie jest fajerwerkiem. Jest rozpalonym paleniskiem. Aby w pełni pojąć, czym jest problem dopaminowy, musimy wyjść z laboratorium neuronauki. To zjawisko rozlało się daleko poza szalki Petriego, splatając się z psychologią, ekonomią, socjologią, a nawet filozofią kultury. Dopiero spojrzenie przez te wszystkie pryzmaty pozwala dostrzec, że dopamina przestała być tylko neuroprzekaźnikiem. Stała się metaforą naszej epoki. Psychologia eksperymentalna dzięki pracom Kenta Berridge'a wyjaśnia, dlaczego potrafimy kompulsywnie scrollować media społecznościowe, choć dawno przestało nam to sprawiać przyjemność. To, że ciągnie, nie znaczy, że warto. Z kolei Daniel Kahneman nauczył nas rozróżniać dwa systemy myślenia. Szybki, automatyczny system pierwszy żywi się natychmiastową gratyfikacją. Wolniejszy, analityczny system drugi do pracy potrzebuje poznawczej ciszy. Nieustanny grat dopaminowych pstryczków przeciąża autopilota, zagłuszając przestrzeń niezbędną dla świadomego pilota. Ekonomia behawioralna od dawna wie, że jesteśmy fatalnymi inwestorami, jeśli chodzi o przyszłość. Preferujemy mniejszą nagrodę dziś zamiast większej jutro. Media społecznościowe i gry mobilne to arcydzieła inżynierii wykorzystującej tę słabość. Problem dopaminowy nie jest więc tylko kwestią neurochemii, lecz także architektury wyborów, w której jesteśmy uwięzieni. Socjologia przenosi analizę na jeszcze wyższy poziom. Shoshana Zuboff w swojej diagnozie wieku kapitalizmu inwigilacji pokazała, że nasza uwaga stała się najcenniejszym surowcem. Algorytmy TikToka czy Instagrama nie są neutralnymi kuratorami treści. To wyrafinowane narzędzia, których jedynym celem jest maksymalizacja czasu spędzanego na platformie poprzez nieustanne stymulowanie naszego układu nagrody. W tym ujęciu dopamina przestaje być indywidualnym problemem, a staje się efektem strukturalnym. Żyjemy w systemie, który zarabia na permanentnej eksploatacji naszych mechanizmów motywacyjnych. Filozofia nadaje tej diagnozie głębszą, historyczną ramę. Współczesny myśliciel Byung-Chul Han w pracy Społeczeństwo zmęczenia argumentuje, że nadmiar bodźców i przymus bycia aktywnym nie prowadzą do wolności, lecz do paradoksalnej autoeksploatacji. Stajemy się jednocześnie własnymi nadzorcami i niewolnikami. W tym kontekście dopamina jest paliwem dla wiecznego pragnienia, które z definicji nie może zostać zaspokojone. Problemem nie jest więc sama cząsteczka, lecz kultura, która z nieustannego pobudzenia uczyniła cnotę i nową normę. W erze algorytmów i nieustannych bodźców, dopamina stała się symbolem naszej pogoni za ulotnym zadowoleniem, przypominając nam o kruchości ludzkiej uwagi. Czy potrafimy odnaleźć równowagę między pożądaniem a spełnieniem, zanim staniemy się niewolnikami własnych neuronów? Być może prawdziwy detoks polega nie na odcięciu się od świata, lecz na odzyskaniu zdolności do głębokiego przeżywania tego, co już mamy.